Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98.5 w Kitchener przy 1446 King Street East, Ontario, Kanada. Na razie osamotniony Janek powinien się pokazać. Nie widziałem się dzisiaj z nim, ale myślę, że będzie, może na pewno będzie też chyba pan Janek Kobłecki, nasz korespondent z Polski. Witam ich serdecznie i Państwa również. Przypominam, że, ale to może troszeczkę później, mamy nowego sponsora do listy tegorocznych sponsorów. Dołączył pan Janek z Guelf, któremu serdecznie dziękuję. A teraz to w ramach reminiscencji po uroczystościach niepodległości Polski, stulecia. Piękny utwór, proszę wysłuchać na dobry początek, drodzy Państwo, tego pięknego utworu.
Matka,
Okej, okay, witamy, witamy serdecznie.
Nie, mówić.
Janek Kabułecki na antenie.
Coś innego.
Jesteśmy na antenie już, jesteśmy. Witam
serdecznie. Witam bardzo serdecznie wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy Radia Później Porze. Witam redaktora prowadzącego Irka i mam nadzieję, że niebawem dołączy Janek Mazur, bo to zawsze tak lepiej troszeczkę wspólnie poprowadzić coś. Zacząłem mówić Jurkowi, że wybieram się do pana Pająka. To znany publicysta, znany pisarz mieszkający niedaleko mnie, bo w Motyczu to jest tak
bardzo blisko.
Troszkę lepiej niż z Beretem. Ma tam w swoim domu, ma własne wydawnictwo. Chciałbym z nim porozmawiać chwilę i kupić parę pozycji, bo są no frapujące. Ja dzisiaj byłem na spotkaniu, trochę dlatego dzisiaj będzie może tak mało precyzyjnie ta moja korespondencja, ponieważ późno wróciłem, ale rozmawiałem ze znakomitym człowiekiem, który wiele, wiele spraw zna. Otworzył mi oczy na wiele różnych spraw, to jest przerażające, proszę Państwa, co się dzieje, nawet teraz w tej dobrej zmianie. W którymś momencie, jak zbiorę to wszystko razem do kupki, to coś Państwu poopowiadam, przynajmniej na ten temat. A na razie tylko chciałem z góry przeprosić, ja mam jakieś kłopoty z gardłem i od czasu do czasu napada mnie kaszel, więc jeżeli w trakcie, no niestety tak się stanie, to z góry przepraszam. Postaram się, żeby nie było, no, ale jak będzie, to trudno. No a wracając do tematu, proszę Państwa, to dzisiaj to tak trochę po angielsku zacznę, czyli jak Państwo się domyślacie, to o pogodzie, bo jak dla mnie to już jest co prawda 19 listopada, dla Państwa jeszcze 18, ale proszę Państwa, mam całkowitą zmianę aury za oknem. Ja w tym tygodniu mam takiego bardzo dobrego znajomego, który mieszka pod Ottawą w Kanacie, to się chyba tak nazywa ta miejscowość, który mówi, że u niego już nie była zima, to był chyba wtorek, jak ja z nim rozmawiałem. Mówiłem o Kitchener, gdzie byłem, a on mówi, nie, mówi, w Kitchener to w ogóle zimy nie ma, mówi, oni to mają dobrze, ciepło mają, my zimy to my mamy w Ottawie.
Przepraszam Cię, wyrażam, panie Janku, to nie tak prosto, mamy taką zimę, że hej, hej. I jeszcze.
O, proszę. No to on ma w takim razie niekompletne informacje.
Absolutnie nie.
No więc tą zimę to już ja też mam. Co prawda może nie jest jeszcze tak bardzo ostra, znaczy w ogóle nie jest ostra, ale ponieważ skończyła się ta piękna, złota polska jesień i nawet nie za bardzo był czas na taką mokrą, szarą burą, jak ja mówię, i ponurą, bo od razu ona przepotwarzyła się w początek zimy. No spadł śnieg dzisiaj rano, już zaczęło się ślisko. Co prawda zima chyba na razie nie zaskoczyła służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg, bo wszystkie wiadukty są posypywane środkami, które zapobiegają zamarzaniu wody. No niemniej jednak no, było pięknie, ładnie, no, a teraz tak jest, no, już brzydko. Znaczy, na razie jest jeszcze biała. Pytanie, jak długo biało będzie. A ja tak bardzo po cichu, tak strasznie po cichu, ale myślałem, że może po tym ciepłym lecie i takiej pięknej jesieni, może zima zostanie zlikwidowana całkowicie. No, jak się okazuje, nic z moich marzeń, zima ma być i koniec. No, nie wiem oczywiście, czy będzie zimna i śnieżna, czy też może mokra, z ciągle padającym i roztapiającym się śniegiem. A ja już jeżeli, to wolałbym tą pierwszą. No ale tak czy inaczej, ta pora roku, która nadeszła, w tą porę roku, która nadeszła, to ja wybrałbym się, no może nie do Australii, bo tam jest bardzo gorąco, w Brazylii pewnie też, ale w jakiś ciepły kawałek tego świata, żeby no, nie patrzeć na tą ponurą pogodę. No ale nie będę przecież Państwu zabracał głowy o zimie, którą i tak macie, jesteście Państwo do niej chyba bardziej przyzwyczajeni niż ja. No to proszę Państwa, zobaczmy teraz, jak zaczyna się kształtować krajobraz w naszym kraju. Może nie po bitwie, ale na pewno po wyborach samorządowych. I trzeba przyznać, że czasami wygląda nawet dość ciekawie, bo zwycięstwo jednej bądź drugiej opcji politycznej w danym miejscu, w danym mieście, w danym województwie wcale nie oznacza, że całe województwo należy do zwycięzcy. Nie ma tak, że zwycięzca bierze wszystko, bo całkiem nierzadko zdarzało się, że co prawda na przykład PiS, wygrywając wybory w jakiejś gminie, Uzyskał co prawda najlepszy wynik spośród pozostałych ugrupowań, ale brakuje mu 2, 3, czasami 4, a czasami tylko 1 głos, żeby w danej gminie czy mieście rządzić samemu. No i co się wtedy dzieje? Wtedy zaczynają się podchody polityczne i próby zadźwignięcia lokalnych sojuszy, z kim się da i przeciwko komu się da. Z kim się da, to tak różnie, a przeciwko komu to już raczej wiadomo. I tu zaczynają się, proszę Państwa, prawdziwe polityczne schody, bo prawda jest taka, że najczęściej w przypadku PSL to, co mówi pan Kosiniak-Kamysz, czyli główny dowodzący PSL-em z całą swoją partyjną wierchuszką, to, co on mówi, nijak się ma do tego, co wyobrażają sobie jego partyjne domy gdzieś tam na samym dnie, w powiecie, a może nawet i w gminie. To one myślą na temat ewentualnych koalicji z PiS-em. Co takiego strasznego dzieje się i skąd takie rozbieżności wśród członków jakby nie było jednej partii? Otóż Bronica PSL przez ostatnie lat, 8 lat, to znaczy do 2015 roku, pozostając w koalicji z Platformą, tak czy inaczej, może trochę nieładnie powiem, ale umoczył się razem z tą Platformą w, powiedzmy, stwarzanie wyjątkowo złej sytuacji gospodarczej naszego kraju. No PSL tak ogólnie, a szczegółowo to na jej wieloletnim przewodniczącym, przez pewien okres był przecież również i wicepremierem temat gospodarki, czyli na Włodzimierze Pawlaku ciąży koszmarny układ handlowy z Rosją dotyczący warunków finansowych, na jakich kupujemy rosyjski gaz. Płacimy za ten gaz najwięcej w całej Europie i możemy dziękować za to tylko i wyłącznie Pawlakowi. Czytałem, wręcz widziałem opinie, które mówiły, że w trakcie negocjacji warunków na temat zakupu gazu w tejże Rosji Pawlak zachowywał się tak, jakby reprezentował w negocjacjach stronę sowiecką, a nie polską. Ale nie chodziło tylko o ten nieszczęsny gazowy kontrakt. Były poważne problemy z Agencją Rozwoju Rolnictwa, ze spółkami rolniczymi i koszmarnym, jak mówiono, nepotyzmem panującym w gminach rządzących przez PSL. I wszystko to sprawiło, że PSL musi trzymać się po Platformy, bo po prostu nie ma innego wyjścia. A obecne wybory samorządowe sprawiły, że właśnie PSL jest absolutnie największym przegranym. Utrata przeszło 50% mandatów w gminach i sejmikach, to oczywiście w skali całego kraju, ale to sprawiło, że o samodzielnym rządzeniu PSL nie ma co marzyć. A liczba mandatów to w poszczególnych okręgach to tak 3-4 mandaty, które mogą być przydatne, ale tylko jako przysłowiowy języczek uwagi, przechylający tę wagę na stronę PiS, na przykład na stronę PiS. I tu pojawiają się wspomniane wcześniej różnice w tak zwanym punkcie widzenia, który zależy od punktu siedzenia, co jest takim dosyć popularnym powiedzeniem, bo pan Kosiniak-Kamysz, czyli przewodniczący, mówi absolutnie nie dla jakiejkolwiek koalicji, gdziekolwiek z PiS. A partyjne doły, żeby zatrzymać choć namiastkę władzy, którą tak cieszyły się przez te 8 lat rządów z Platformą, chętnie, a czasem nawet bardzo chętnie, patrzą w stronę PiS właśnie. Co prawda nie aż w takim stopniu jak w przypadku PSL, ale takie sytuacje mają miejsce również i w Koalicji Obywatelskiej. Władza PSL, PO i PSL tam na górze grzmi i grozi wykluczeniem puczystów, tak już się mówi o nich, z tychże ugrupowań, a doły partyjne widzą swoje i na zasadzie, że bliższa ciału koszula niż Cukmana, robią to, co uważają za korzystne. Obawiam się, że to korzystne dotyczy ich własnych, indywidualnych interesów, no ale to już jest zupełnie inna sprawa. I żeby nie być zupełnie gołosłownym, to mam taką wiadomość dosłownie z dzisiaj, gdzie nieoficjalnie, co prawda, ale podano, że na 99,99% taka właśnie koalicja, to znaczy, może nie jaka, PiS-u z Platformą, czyli tą z Komitetem Obywatelskim, bo mi się teraz licho wie, jak nazywają tak naprawdę, została zawiązana bardzo bliskim, położonym Lublina, Lubartowie. Co prawda tam jest trochę dziwna sytuacja, bo oni mają wszystkich miejsc sejmików 21, PiS zdobył 11 głosów, więc niepotrzebna mu jest żadna koalicja, ale widocznie z jakiegoś powodu zaprosił do koalicji trzech zwycięzców z Koalicji Obywatelskiej, czyli z Platformy, i będzie miał już taką większość i będzie mógł zrobić wszystko. I co najważniejsze, ci ludzie z Platformy, którzy zawiązali koalicję z posłami PiS, mówią, że to, co mówi Góra, to mówi, to sobie mówi. Co mówi Schetyna, to niech sobie mówi. A oni wiedzą, co dla Lubartowa jest potrzebne i chcą zrobić dla tego miasta to, co najlepsze, bez kłótni, bez awansu. No właśnie, i tak jak powiada znany felietonista Jerzy Bukowski z Krakowa, określany również jako ostatni polski partyzant, to partia powinna być dyscyplinowaną strukturą polityczną. Nawet jeżeli działają w niej jakieś tam nowe wewnętrzne fakty, które zawsze w każdej partii są. Ale na zewnątrz musi być reprezentowana jako jedna zwarta struktura działaczy zjednoczonych jakimiś, powiedzmy, no, wyimaginowanymi albo prawdziwymi celami. I że tylko wtedy jej lider może być pewny lojalności swoich podwładnych, co umożliwia mu prowadzenie skutecznej polityki. Ale jak widać, nie zawsze tak się dzieje, bo ludzie są tylko ludźmi i oprócz strategicznych celów, ku jakim zmierza ich partia, mają również swoje osobiste, które zwłaszcza na poziomie gmin oraz powiatów mogą się różnić zupełnie od tego, co reprezentuje Góra. I proszę Państwa, właśnie no, to jest takie dosyć ciekawe, że, no, że takie rzeczy zdarzają się i to wcale nie tak rzadko. I tym, że takim puczystom trzeba wtedy dokładnie przypominać, że indywidualne interesy nie mogą kolidować z dobrem ugrupowania, które określa to dobro, które określa jego kierownictwo. Liderzy, a także szefowie wojewódzkich struktur tejże Komisji Koalicji Obywatelskiej i PSL-u muszą nieustannie przypominać działaczom terenowym, że wykluczone są jakiekolwiek alianse z politycznym wrogiem. No, a PiS to przecież wiadomo jest wróg publiczny numer jeden, szczególnie dla tych dwóch poprzednich przeciwstawnych ugrupowań. I grozi tym puczystom wyrzuceniem z partii włącznie, jeżeli nie dostosują się do poleceń płynących z Góry. Schetyna i Kasia Kamysz muszą prowadzić mnóstwo surowych rozmów dyscyplinujących członków ich ugrupowań, przy okazji sporo dowiadując się, co tak naprawdę uważają ich podwładni, jakie cele dla nich są ważne, a że dla nich są ważne zupełnie inne cele niż te, które przyświecają na przykład panu Schetynie. No jeszcze jedną rzecz, może nie najważniejszą, ale taką dość ciekawą informację, również pan Bukowski zwraca uwagę, że oto wybrany na kolejną kadencję prezydent Krakowa, pan Jacek Majchrowski, na służbowe podróże w ubiegłym roku wydał raptem, proszę Państwa, 925 zł 57 groszy, czyli właściwie nic. I jak mówią krakowianie, chociaż pochodzi z Sosnowca, czyli Zagłębia, jest prawdziwym oszczędnym krakowskim centusiem. Przy prezydentach innych miast pan Majchrowski nie wygląda w ogóle, bo taki był już, co prawda, prezydent Wrocławia w ubiegłym roku, pan Rafał Dziutkiewicz, na zagraniczne delegacje wydał w 2017 roku 254 tysiące złotych, a Adamowicz z Gdańska 51 tysięcy. Gronkiewicz Wald z Warszawy 28, a dopiero za nimi taki biedak się zameldował Jacek Jaśkowiak z Poznania, bo on tylko 22 tysiące. I można się spodziewać, jak mówi dalej pan Bukowski, że ceniący oszczędny tryb życia krakowianie z uznaniem muszą patrzeć na swojego prezydenta, chociaż nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ na to, że został wybrany na prezydenta, pokonując panią Małgorzatę Wasserman. Jeszcze tak, skoro o prezydentach miast, to prawda, mowa, to parę informacji już kompletnie niepolitycznych o naszym byłym superprezydencie. Lech W. otrzymał właśnie w Peru tytuł doktora, kolejny tytuł doktora honoris causa. Ma już tych tytułów, jak mu policzono, 37. A ty, Konusie, to oczywiście o Jarosławie Kaczyńskim, masz chociaż jeden taki tytuł? Mem o takiej treści pojawił się na facebookowym profilu byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Stosunek pierwszego przywódcy Solidarności do obecnego rządu, zwłaszcza do lidera partii rządzącej, nie jest dla nikogo tajemnicą. Przykre tylko, że to wszystko z Matką Boską w klapie. A swojej niechęci do PiS w ogóle, a Kaczyńskiego w szczególności, Wałęsa daje również upust w internecie. Bo były prezydent jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych. Nierzadko udostępnia humor na wyjątkowo, co nawet trudno powiedzieć, niskim poziomie, bo to jest żaden poziom. To jest poziom magla, dna, rynsztoku. Z różnego rodzaju... No jest znany z wyjątkowo tego niskiego poziomu i z różnego rodzaju antypisowskich profili. Tak było i tym razem, na przykład, bo na stronie, jest taka strona podobna, ja na niej nigdy nie byłem, nawet nie wiedziałem, że istnieje. Nie lubię PiSu. Wałęsa udostępnił grafikę, którą autor w której to grafiki autor z satysfakcją anotowuje, że były prezydent otrzymał kolejny tytuł doktora honoris causa, podczas gdy prezes PiSu, pan Kaczyński, nie ma żadnego takiego tytułu. Owszem, nie ma, z tym, że trzeba pamiętać, że Kaczyński jest doktorem nauk prawniczych, a z kolei jego brat, świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński, miał także habilitację. A o kolekcjonowaniu przez Lecha Wałęsę tytułów doktora honoris causa wspomniał zresztą pan Kaczyński w wywiadzie dosyć dawny, z 1993 roku. Bo w tym wywiadzie mówił pan Kaczyński, że brak wykształcenia jest u niego, czyli u Wałęsy, źródłem silnego kompleksu, nieustannie ukrywanego. On wielokrotnie powtarzał, że po co cię rodzice do szkół wysyłali? Wałęsa ma świadomość tej swojej niekompetencji, ale jednocześnie w żadnym przypadku, nawet chyba przed samym sobą, nie jest w stanie przyznać się do tego. I w tymże samym 93 roku, tak mówi Jarosław Kaczyński, pytał mojego brata, czyli Lecha, w ten sposób: słuchaj, czy to by się nie udało tak załatwić, że wiesz, ty byś mi oddał ten swój prawdziwy doktorat, a ja bym ci załatwił któryś z tych honoris causów. Tak dosłownie miał powiedzieć Wałęsa. Sam kompleks nie byłby jeszcze niczym złym, ale niestety w jego wydaniu kompleks nie ma mocy sprawczej. On się utwierdza w dumie, że nigdy żadnej książki nie przeczytał. Co prawda mnie aż nie chce się wierzyć w taką informację, ale z drugiej strony nie mam powodów, żeby nie wierzyć Kaczyńskiemu, znając na dodatek, kim jest Wałęsa i jakim jest człowiekiem. A gdy ktoś odważył się przypomnieć, że prezes PiS ma doktorat, a były prezydent nie zdał nawet matury, okazuje się nagle, że dla grona fanów Lecha Wałęsy wykształcenie nie ma znaczenia i nie idzie w parze z inteligencją. Przecież od wykształcenia ważniejszy jest szacunek i kultura osobista. Kaczor ma doktorat, bo tatuś mu go kupił, a pan Lech Wałęsa ma wiedzę, inteligencję i szacunek do innych ludzi. Dlatego on jest szanowany i doceniany, obojętnie do jakiego państwa by nie pojechał. PiSoland go nienawidzi, bo ich zazdrość zżera, że tym, że nie dorastają panu Wałęsie do pięt. No co na to można powiedzieć, proszę państwa? Przecież takiego tekstu to nawet pan Janek Pieczak by nie wymyślił, bo to jest aż tak niemożliwe. Pan prezydent Lech Wałęsa, pomimo wszelkich słabości i zawirowań historycznych, jest wielkim człowiekiem i żadne oszczerce i sztuczki pisopropagandy tego nie zmienią. To tylko takie niektóre komentarze umieszczane na stronie chwalącej Lecha Wałęsę. I ciekawe, proszę państwa, że dla ludzi, którzy lubią chełpić się badaniami, z których wynika, że na PiS głosują ludzie gorzej wykształceni niż na PO, to wykształcenie przestaje być ważne, gdy chodzi o obronę Lecha Wałęsy. No cóż, taki naród, w którym niestety ja również, no nie niestety, w którym ja również żyję, ale taki naród tak myśli, jak widać, no jeszcze długo chyba będzie myślał, bo Lech Wałęsa obecnie jest w polityce już od dawna i nic nie wskazuje na to, żeby ludzie nie lubili go słuchać i czytać tego, co napisze. Ja wiem, napisze, to nawet za dużo powiedziane napisze. Ktoś pewnie za niego to pisze. Proszę państwa, wspomniałem na początku o tym spotkaniu swoim z pewnym środowiskiem, które widzę, że ma dużą wiedzę na różne tematy. Chcę odwiedzić, tak jak wspominałem już Szyrkowi na początku, pana Pająka w Motyczu. Trochę z nim porozmawiać, trochę zaopatrzyć się w wydawnictwa, które on ma, w książki, które pisze. Myślę, że to będą bardzo ciekawe teksty i przynajmniej z jakąś częścią tych tekstów postaram się z Państwem podzielić. A na razie pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Z Lublina dla Radia o Późnej Porze, Janko Byłecki.
Zaraz, zaraz, Janku, czy akurat wywiad z panem Pająkiem w naszej audycji był takim zaczynem, że chciałeś się spotkać z nim, bo tak blisko?
Widzisz, to była jedna rzecz.
Przy okazji, przepraszam.
Drugą, to już taki dobry katalizator, to było moje dzisiejsze spotkanie. Aha. No w takim szerszym gronie, które otworzyło mi oczy na wiele spraw. I...
Czy możesz pozdrowić pana Henryka od nas, przypomnieć, jak występował w naszej audycji?
Nie omieszkam. Nie omieszkam.
I zaprosić może do jakiejś refleksji na radio.
To pan, no, tak mi mówiono, który cieszy się dobrą pamięcią i on nie wyrzuca ze swojej pamięci ludzi bliskich ideowo, no i nie tylko. Także zdecydowanie to zrobię.
Dziękujemy ci serdecznie.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do usłyszenia za tydzień.
Drodzy Państwo, Janko Byłecki, a w studio już jest Janek Mazur. Witam cię, Janku. Bo...
Dobry wieczór, Jerek, zaraz ci Państwu. No to piosenka i...
Tak, piosenka i zaraz ty będziesz, bo... Dalej. Ja mam takich tutaj parę pięknych piosenek, które chciałbym Państwu przedstawić. Założę słuchawki, bo będzie piszczało. Jak rozmawiam z Jankiem, to muszę mieć słuchawki zdjęte i już... A Janek, oto. I drodzy Państwo, otóż... Stulecie odzyskania Polski to taki też input dla artystów, dla nowych ludzi, którzy zaczynają karierę, czy są bardzo zdolni. Jednym z takich utworów jest utwór, który znalazłem, Mała Armia Janosika, Biała Róża. Stulecie odzyskania niepodległości. Tam w tym wideoklipie, polecam Państwu bardzo go obejrzeć, zobaczyć można znaną aktorkę, która grała w takim kultowym serialu Rancho panią Sulejkową. Oto ten piękny utwór w tej wersji. Posłuchajmy. Zaczyna się fortepianem, głos ręce dzieci. Piękny, piękny obraz z polskich gór, z Janosikiem, z krzyżem z białej brzozy. Tak się zaczyna ten piękny góralski dom. I oto Biała Róża.
Wróć, ucałuj.
Jasieńko, zginął. zanim ślad przyszła zima, opadł róży kwiat. Poszedł w świat jasieńko, zginął za nim ślad. Już przekwitły pąki białych róż. Wojenki wrócisz do dziewczyny swej.
Się wzruszyć. Polecam Państwu to video. To taki bardzo dobrze zrobiony. Mała armia Janosika, białe róże. Setną rocznicę. Zdjęcia zrobił pan Grzegorz. Katarzyna Żak grała tam główną rolę tej panienki. Warto bardzo to obejrzeć. Teraz już Janek Masur.
No, piękna rocznica. Stulecie uzyskania niepodległości. Tylko, proszę Państwa, musimy pamiętać, że w tej Polsce niepodległej za czasów Józefa Piłsudskiego było ustanowione prawo w Polsce do aborcji. Polska była drugim krajem na świecie po Związku Sowieckim, gdzie takie prawo istniało. No o takich rzeczach też musimy pamiętać, bo są plusy, są także minusy. Proszę Państwa, dzisiaj przygotowałem program na temat, zapowiedziany tydzień temu, na temat paruzji. Przyjście ponowne Pana Jezusa na ziemię, ale zacznę od Starego Testamentu. Na pewno każdy wie, że w prahistorii według Starego Testamentu, nie wiemy ile lat temu, Noe budował arkę. Ile to było lat temu? No mówię, prahistoria. No na pewno więcej jak 4000 lat temu, bo tak jak bibliści obliczają, Abraham żył około 2000 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. A kiedy żył Noe, po prostu nie wiemy, ale żył, bo jest opisany w Biblii, w Starym Testamencie, i Noe budował tą arkę przecież nie przez jeden dzień, ale być może przez kilka lat. I inni patrzyli, jak on budował, i widzieli budowę. Przecież to nie była jakaś mała łódka, ale wielka arka. Patrzyli i może się wyśmiewali z Noego, ale potem przyszedł potop, przyszedł deszcz i wiemy, jak to się skończyło. W Paruzji będą znaki przed przyjściem Pana Jezusa i tu już Nowy Testament. W drugim liście święty Piotr pisze: w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. No tutaj widzimy na przykład w Telewizji Polskiej jest taki pan Kuba Wojewódzki, który robi ogromne pieniądze na wyśmiewaniu się z Kościoła. Nieraz osobiście słyszę, że koniec świata to śmierć człowieka. Śmierć człowieka jest końcem świata. Ale chwileczkę. A opisy z Ewangelii według Marka, to, że powstaną fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy, czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Podobnie ewangelista Łukasz pisze: na ziemi będzie lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale, ludzie mdleć będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat. Na te teksty słyszę znowu wyjaśnienie, wytłumaczenie. Opisy te to są zwykłe metafory, przenośnie lub bujna wyobraźnia autorów Nowego Testamentu. I mówią: bez paniki, nie będzie końca świata, będzie zawsze tak jak jest. Będzie niesprawiedliwość, będą wojny, będzie lichwa. Nie, proszę Państwa, to się wszystko kiedyś skończy. Ludzie zobaczą Pana Jezusa przychodzącego w obłokach z wielką mocą i wielką chwałą. Jeżeli niektórzy mówią, nawet w naszym kościele, czyli w kościele katolickim, że nie będzie tego końca, to pytam się, po co chrześcijanie modlą się od 2000 lat, szczególnie podczas Eucharystii, aby przyspieszyć przyjście Pana Jezusa? W maju 1938 roku, było to w nocy w Krakowie, zakonnica usłyszała głos Jezusa. Było to podczas burzy, która obudziła zakonnicę. Silny wiatr, wielka ulewa, błyskawice, pioruny i głos Pana Jezusa. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Jest to w dzienniczku numer 1732 świętej Faustyny Kowalskiej. Słyszała słowa Pana Jezusa 5 miesięcy przed jej śmiercią. Umarła w październiku 1938 roku w Krakowie. Miała zaledwie 33 lata. W katechizmie Kościoła katolickiego możemy przeczytać na stronie 169: ostatnia próba Kościoła. I tu sobie pozwolę zacytować słowa z katechizmu. Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni tajemnicę bezbożności. Pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów, za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie, zamiast uwielbiać Boga. Koniec cytatu. I tu przypomnę, że katechizm Kościoła katolickiego, który cytowałem, został podpisany w dniu 11 października 1992 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. A wracając do Faustyny Kowalskiej, która miała także wizję piekła, to w marcu 1959 roku, czyli było już to po wojnie, po II wojnie światowej, Stolica Apostolska zabroniła szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez siostrę Faustynę. Miało to związek z błędnym tłumaczeniem dzienników siostry, a także opinii lekarskiej. Na przykład naukowiec z KUL-u, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wtedy miał doktorat, doktor, potem został profesorem, Jerzy Strojnowski, przeprowadził analizę zapisów świętej Faustyny i na tej podstawie zdiagnozował chorobę. Miała to być choroba cykliczna z fazami depresji i powikłaniami jak halucynacje. I ten naukowiec postawił diagnozę cyklofrenii. Tak krótko mówiąc, są to zaburzenia psychiczne. Teraz, proszę Państwa, sprawdziłem na internecie, kto to był ten fachowiec, psychiatra, późniejszy profesor Jerzy Strojnowski. Ten profesor już umarł w 1999 roku. Naukowiec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podróżował po świecie jeszcze za czasów komunistycznych. Był w Niemczech, był nawet tutaj w Kanadzie w latach 1984-85. I co ciekawe, działał potem w polityce. Od 90 roku był przewodniczący Unii Demokratycznej w Lublinie, a potem działaczem Unii Wolności. To była ta partia założona przez Tadeusza Mazowieckiego, Leszka Balcerowicza, Bronisława Geremka. Ja to nazywam, była to partia mędrców. Był tam jeszcze Tadeusz Syryjczyk, ładne nazwisko, Syryjczyk, ale on nie pochodził z Syrii, on pochodził, jego rodzina tam, z sąsiedztwa Syrii, z południa. W tej partii była Hanna Suchocka, także piękne nazwisko. Jej rodzice zmienili nazwisko w 74 albo 5 roku. Mieszkali pod Poznaniem. Także pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do tej partii potem dołączył Donald Tusk. Ktoś by pomyślał, najmądrzejsi ludzie w Polsce, ale w wyborach do Sejmu, jak już ta partia była na ukończeniu, Polacy zagłosowali, czyli ta partia otrzymała zaledwie 3,1% głosów. No ale zmienili nazwę, potem utworzyli inną partię, przykładowo PO. To są właśnie ludzie, którzy przeszli z tej Unii Wolności. A jeden z liderów właśnie tej Unii Wolności w przeszłości przeprowadził badania naukowe na temat zdrowia psychicznego siostry świętej Faustyny Kowalskiej i zdiagnozował jako psychicznie chorą. Tu przypomnę, że zakaz kultu Miłosierdzia Bożego został dopiero zniesiony przez Watykan w 1978 roku. Było to zaraz przed wyborem Polaka na papieża. Rok po śmierci profesora, o którym mówię, Jerzego Strojnowskiego, 30 kwietnia roku 2000, miała miejsce kanonizacja świętej Faustyny. Dokonał papież Polak Jan Paweł II. Uroczystości odbyły się w Krakowie, a także w Rzymie. Zostało ustanowione święto Miłosierdzia Bożego, pierwsza niedziela po Wielkanocy. A obraz z napisem Jezu, ufam Tobie jest znany na całym świecie w Kościele katolickim i nie tylko. przykładowo w Kitchener, w naszym mieście w Kitchener, jest piękny, duży obraz w kościele świętej Agnieszki, tam gdzie proboszczem jest nasz rodak, ksiądz Mazur Aleksander. Jeszcze tak na marginesie, nabożeństwo pogrzebowe świętej Faustyny Kowalskiej odprawiało dwóch księży, a przykładowo jeden z założycieli Unii Wolności, ateista, mogę powiedzieć wojujący ateista, Bronisław Geremek, który umarł, na jego nabożeństwie pogrzebowym było 3 biskupów, w tym jeden kardynał Nycz. Są to fakty. A Wojciech Jaruzelski, także wojujący ateista, który w stanie wojennym wysyłał zomowców do szkoły rolniczej, jak studenci nie chcieli ściągnąć krzyża ze ściany, na pogrzebie, na nabożeństwie pogrzebowym Jaruzelskiego było 6 księży i 1 biskup. A na grobie Bronisława Geremka nie ma krzyża, podobnie jak na grobie Jaruzelskiego. Nie ma krzyża, nie ma znaku chrześcijaństwa. Na pierwszym jest profesor napisane, na drugim generał. No dziwne też wszystko. Rzekomo byli chrześcijanie. Trudno to mi wszystko zrozumieć. Dziękuję za uwagę, mówi Jan Mazur.
Nie tylko tobie. Drodzy Państwo, no my katolicy powinniśmy być zawsze miłosierni podobnież, także dlatego może posłuchajmy Pani ze snów, oficjalny teledysk serialu Drogi Wolności. To w Telewizji Polskiej nie widziałem tego serialu, ale z racji tej, że Cugowscy z Lublina, Lublin bardzo mi jest bliski, Pani ze snów. Piękny utwór.
Jak zakochanym 100 lat wyśni, zaprzątasz znów tych. Niech wiatr uniesie je w świat. Nic nie mów Pani ze snów. Dzielić swój los i duszę oddam na pniu, kiedy usłyszę twój głos, usłyszę głos na ciebie, Pani ze snów. Pójdę przed siebie pod wiatr. Kamienie będą jak puch, albo i pył, ledwie ślad, zaledwie ślad, zaledwie pył, prawie nic. Oddam ci cześć. Chociażbym ponieść miał śmierć. Czuję, jak w duszy mi gra na to, czekałaś przez wiek. Gdy jestem z tobą, to ja mogę już mówić, że wiem. Nic nie mów Pani ze snów. Z tobą chcę dzielić swój los i duszę oddam na pniu.
mój głos, usłyszę głos dla ciebie, pani ze snów. Pójdę przed siebie pod wiatr, kamienie będą jak puch, albo i pył ledwie ślad, zaledwie ślad, zaledwie pył, prawie nic. Oddam ci cześć, oddam ci hołd, chociażbym przynieść miał śmierć.
Drogi Wolności, drodzy państwo, państwo oglądają pewnie seriale. To jest oficjalna piosenka tego serialu Pani ze snów. Oficjalny teledysk serialu Drogi Wolności. Teraz chciałbym trochę reklamy stacji radiowej, ale to zaczniemy od naszej audycji najpierw. Kiedy żeśmy to używali, to ja, może Janek odsłucha to.
Wita was radio, radio, radio. Radio o późnej porze leci dalej.
Dla tych, którzy dopiero włączyli radio odbiornik. Nie o tak później, drodzy państwo. Już od ostatniego lipca o 18:30.
It's Toyota-thon, where you can lease a great 2018
RAV4 front-wheel drive LE?
Yeah, for just $82 weekly.
At 0% APR for 40 months with incentive applied.
And?
Dynamic radar cruise control.
Wow, you got it.
Not yet, but that's why I'm here.
Okay, well then, let's take it for a test drive.
Toyota-thon is on now. Visit getyourtoyota.ca for details. Ontario Toyota dealers. Real people, great cars.
FM 98.5 CKWR.
Drodzy państwo, przypominamy, że sponsorami naszej audycji w tym roku ludzie, którzy zainicjowali, żeby czas nasz antenowy się zmienił, to pan Tomasz z Eurofood, pan Edward Moczulski, jeden z najstarszych naszych słuchaczy, pani Alina Olejniczak, pan Artur i pani Krystyna Pająk, pan Jan Adamski, który już dwukrotnie wsparł naszą stację, został naszym prywatnym sponsorem, Tadeusz Jasiński, Andrzej Kulas. Dziękujemy serdecznie. Kto chce dołączyć do tej grupy, bo jest to forma utrzymania naszej audycji, pokażmy, że chcecie państwo nas słuchać. My będziemy mogli przedstawić stacji parę groszy, zawsze będzie nam lżej przychodzić tu do studia, nie będą patrzyli na nas jak na intruzów, tym bardziej, żeśmy obiecali po przesunięciu czasu antenowego znaleźć dobrych sponsorów. Jak na razie nie udało nam się to zrobić. Jeszcze raz przypominamy, radio o nie tak późnej porze, 18:30 w każdą niedzielę o godzinie 18:30 zapraszamy. Teraz, drodzy państwo, nie mamy możliwości dostania tutaj już darmowego tygodnika Gońca w naszym polskim sklepie. Na początku się ukazał, później w ogóle. Jest tylko ta strona. Wiem, że okolice Mississauga i Toronto mają bardzo dużo. Tutaj prawdopodobnie jest sprawa dowożenia tej gazety, no bo jak darmowa, to nie ma kto zapłacić za dowóz. A pan Andrzej Kumor był na Marszu Niepodległości. Widziałem jego reportaż filmowy zrobiony na tym, tam pięknie pokazał, jak właśnie ci młodzi ludzie śpiewają cały hymn Polski. Od początku do końca już nie będziemy prezentować dzisiaj, ale przedstawię państwu jeden krótki artykuł na ten temat. A później chciałem jeszcze pokazać Państwu, co mówią narodowcy, czyli ludzie, którzy stworzyli Marsz Niepodległości i jakie są przyszłe przewidywania na kontynuowanie tego marszu. Niektórzy chcą nim, już nim zawładnąć, to okaże się w artykule i wypowiedzi pana Bosaka. Żyjemy w czasach wojny, która nie jest jasno zadeklarowana. Wojny prowadzonej bardzo często skrycie. Jej obiektem ataku jest rodzina, są tradycyjne struktury społeczne i narodowe. Jej celem jest globalizacja świata w imię idei, które można nazwać kulturowym marksizmem. Liberalna lewica przeobraziła się w globalistów marzących światowym rządzie i nowym porządku wieków. Zresztą to ona wpisywała dawniej na sztandarach internacjonalistyczne hasło proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Dzisiaj, jak wtedy, łączą się nie proletariusze, lecz elity, tworząc ponadnarodowy konglomerat i demonizując elity narodowe. Widzimy to doskonale w Polsce, na przykładzie Jazgotu, jaki wzbudził w znanych ośrodkach propagitki kolejny Marsz Niepodległości propagandy, w której nie liczy się prawda, nie liczą się fakty, liczy się jedynie wzbudzenie emocji, tak jakby była ona kierowana do ludzi niespełna rozumu. Co ciekawe, wielu z nich jest zupełnie wykształconych, a mimo to głupich. A propos Marszu Niepodległości, przypomniał mi się też stary dowcip, jak to mrówka idzie koło słonia i mówi do niego: popatrz, ale tupiemy. Tak właśnie zachowała się rządowa propaganda, pokazując, jaki to liczny był tegoroczny marsz biało-czerwony. Tymczasem ten biało-czerwony szedł sobie z przodu oddzielony, a za nim przelewały się wielkie tłumy Polaków. Polaków zjednoczonych myślą o Polsce, troską o Polskę, Polaków złączonych chęcią silnego polskiego państwa. To prawda, że bardzo wielu z nich nie miało nic wspólnego z tak zwanymi narodowcami, którzy przecież pierwsi zorganizowali ten marsz. To ukłon w stronę kolegi Przemysława Holohera, dzisiaj z Magna Polonia, bo zdaje się, że to był jego pomysł. Środowiskom narodowym nie udało się zdyskontować politycznie marszu i dużo by mówić, dlaczego tak się stało, ale projekt zaczął żyć własnym życiem i dzisiaj nawet okrzyki kibiców rodzinom z dziećmi nie wadzą. Pod biało-czerwoną flagą rzeczywiście idzie cały patriotyczny zwierzyniec wszystkich nas ludzi zjednoczonych chęcią posiadania silnej Polski, której nikt nie będzie w kaszę dmuchał i której politycy nie będą musieli biegać truchtem, bo pod dyktando obcego państwa zmieniać ustawy Polski silnej militarnie i gospodarczo, a nie wiszącej u klamki najpotężniejszych i najmożniejszych dworów. Na razie taka Polska jest tylko w naszych sercach. Może nie będzie jej dane zaistnieć za naszego życia, ale ważne jest, żeby myśl o niej i marzenie o niej pozostało i przeniosło się na kolejne pokolenia. Takiej ojczyzny nikt nam nie przyniesie na tacy, a jeśli będziemy zbiorowo mądrzy, nie damy sobie grać na emocjach i nie będziemy tolerować zdrady, to może w końcu nauczymy się budować silne państwo. Nie jest też wykluczone, że taki czas przyjdzie niedługo. Nie chodzi tu o Polskę szowinistyczną, lecz o państwo polskie, które będzie asymilowało do naszych polskich wartości, o państwo, które będzie silnym partnerem europejskiej światowej polityki, a nie popychadłem, któremu mówią, gdzie stanąć. Andrzej Kumor. I tu mam taki drugi też z tej gazety artykuł pana Zygmunta Dzielińskiego. Nigdy nie spotkałem pana Zygmunta artykułu po raz pierwszy i postanowiłem go zaprezentować państwu jako podtemat i reminiscencję po Marszu Niepodległości. Katalizator w rozumieniu bardziej potocznym jest to czynnik wywołujący jakąś reakcję lub ją przyspieszający. Oglądam Marsz Niepodległości i same z siebie nasuwają się skojarzenia, bo nic nie ujmując tej podniosłej uroczystości, można uznać ją za swego rodzaju katalizator. Wybawił on jakieś zmory, wprawdzie nękające naród od 3 lat, odkąd skończyły się rządy PO-PSL, ale w momencie, kiedy naród ten miał pokazać publicznie czym i dlaczego chce żyć i tworzyć, przepotwarzały się one w stwory ziejące nienawiścią do wszystkiego, co naród manifestuje i plujące jadem bezsensownych insynuacji. Bo gdzież tu faszyzm, ba, ponoć nawet nazizm, gdzieś antysemityzm, gdzieś ksenofobia, nacjonalizm, a przede wszystkim gdzie nienawiść. Ona jest obecna, ale właśnie w ustach tych, którzy wmawiają ją innym. Nie wiem, czy jest inwektywa, której by totalna nie użyła dla plugawienia tego wszystkiego, co normalnego Polaka jest święte i nietykalne. Nawet jeśli taki amok ma na celu podlizanie się takie psie wiernopoddańcze wobec takich Europejczyków, jak na przykład pan Verhofstadt, Timmermans, nie licząc innych nieprzyjaciół Polski, którzy żadną bzdurą nie pogardzą, by dać pokaz swojej demagogii. To rozsądek mówi, że nawet kontrahenci takich przedstawień mających uzasadnić kolejną bzdurę, jaką jest tokowanie na polexicie, muszą mieć za nic takich Tusków czy Lewandowskich, którzy paskudzą własne gniazdo, a ile jeszcze za takowe je uważają. Tak więc powtarzanie mutatis, jako że Stalina zastąpiła links liberalna klika Zachodu, retoryki PRL-owskiej stojącej za zakazem świętowania 11 listopada jest dla każdego szanującego się człowieka żenujące. No ale właśnie trzeba było się szanować. Marsz, jak zapowiadali bończuczni niektórzy bojownicy europejskość, miał być według nich manifestacją nienawiści. A tymczasem napawał otuchą i radował serca Polaków. Może Europejczycy zamyślali wszczęcie pod rozruby, jak to bywało za Tuska, ale jak to zrobić, skoro taki tłum walił ulicami Warszawy, a tu faszyści widocznie z Brukseli czy z Niemiec nie nadjechali? Trzeba było więc poprzestać na biadoleniu pewnych mediów, które mają przecież doświadczenie, gdyż za PRL-u potrafiono pokazywać wielotysięczne uroczystości, na przykład na Jasnej Górze w postaci grupki starych kobiet. Bo młodych ludzi być tam nie powinno, tak jak z kolei na marszu powinni być faszyści. Donald Tusk z miną wyrażającą wściekłość zapewniał, że uroczystość ku czci stulecia rocznicy niepodległości generują nienawiść. O nienawiści mówił Schetyna. A więc jak to jest to nienawiścią? Okazuje się, że ludzie radośni, uśmiechnięci dla takich panów, jak obaj wymienieni i ich współwyznawców, to właśnie jest wyraz nienawiści. Jak wiadomo, rząd zapraszał na biało-czerwony marsz wszystkich. Czy zatem takie zaproszenie dyktowane było także nienawiścią? Rzecz jasna, pełna jadu i antypolskie jączenie totalnych należałoby wówczas uważać za przejaw czystej miłości bliźniego. Późnego rodzaju osobistości z takiej czy innej półki dopatrują się w patriotycznym geście faszyzmu. Przyczyna jest taka, że ci ludzie nie wiedzą, czym był faszyzm, ale także nie znają takiego pojęcia jak patriotyzm, nie mówiąc o jego praktykowaniu. Ktoś, kto faszyzm przeżył, wie dobrze, jaką głupotą jest dziś doszukiwanie się go w Polsce. Zaś głupotą i zarazem podłością jest stawianie znaku równości między ruchem narodowym i faszyzmem. Podpisują się tu głównie dawni towarzysze, a z nieco starszej generacji ongisiejsi Engelde Deutsche lub ich potomkowie delektujący się fotkami dziadków w mundurze Feldgrau z gapą i swastyką na prawej piersi. Jeśli ktoś rości sobie prawo do pomawiania ludzi o faszyzm, to niech do niego nie ma pretensji, bo narazi się sam na takie skojarzenie. Ta trucizna zarówno zainfekowana legitymacją PZPR, jak i Auschwitzem czyniącym z polskiego renegata, obywatela III Rzeszy, a po wojnie poddanego swoistemu recyklingowi obywatelskiemu Polski Ludowej, tkwi jakoś we krwi i co rusz dając znać o sobie. Polska jest krajem paradoksów. Temu nie można zaprzeczyć i o tym już pisałem, ale wszystko musi mieć swoje granice. Można rozumieć stosunek obecnego magistratu warszawskiego do cudzej własności. Od biedy można przymknąć oko nawet na dar wskrzeszenia zgłaszających się po swój majątek ongisiejszych właścicieli. Wszak chciwość rodzi pewne niedokładności w dziedzinie uczciwości. Ale kult dla przyszłości, sięgający tak daleko, że aż skutkujący zakazem przez panią Gronkiewicz walc obchodu niepodległości Polski, to już duża przesada. Jakiej jest ona w końcu narodowości, skoro nawet w RFN, Francji, Litwy i tak wielu innych krajów nadeszły gratulacje? Skoro przedstawiciel Litwy swym przemówieniem tak wzruszył każdego Polaka, a tymczasem pani prezydent Warszawy nie mogła znieść świętowania Polaków. A w dodatku warszawiacy, bo któż inny, wybrali godnego jej następcę.
Warto więc zapytać, co się dzieje? Pytanie retoryczne, a odpowiedź będziemy konsumować przez ładnych kilka lat. I dobrze tak w Warszawie. Trzeba być egoistą, choć to brzydka wada, i powiedzieć, to będzie w Warszawie, a ja nie z Warszawy. No ale w końcu to stolica. Podnoszący na duchu dzisiejszy marsz to jednak dzieło także Polaków z prowincji. Zatem nie jest on sukcesem samej stolicy. Warszawa być może jeszcze nie rozpoczęła pokuty za ostatnie wybory. Na początku nazwałem warszawski marsz 11 listopada katalizatorem i prawda to, bo wybawił on z nor nienawistne do wszystkiego, co polskie, a pełzające na brzuchach przed lewacko-liberalnymi idolami stwory gnieżdżące się na śmietnikach politycznych. Ale okazuje się, że katalizator zadziałał szerzej i dalej, a im dalej od miejsca zdarzenia, tym większa licencja głupoty w jego ocenach, o ugarstwie nie wspominając. Na przykład w dalekim kanadyjskim Vancouver wandale, a przy tym durnie, zniszczyli fasadę polskiego kościoła świętego Kazimierza, usmarowując ją napisami Antifa, Nazi raus, refugees welcome. Władze miejscowe zastanawiają się, czy nie miało to miejsce w związku z Marszem Niepodległości w Warszawie, organizowanym przez działaczy narodowych wspólnie z władzami państwowymi. Żywienie takich wątpliwości przez władze Vancouver budzi jeszcze więcej wątpliwości co ich szczerości. Warto przypomnieć, że Antifa to bojówkarze, lewicowi ekstremiści stosujący samosądy, a nie mający oficjalnych struktur organizacyjnych w obawie przed deregulacją. Istnieją wprawdzie także liberalni antyfaszyści, którzy walczą legalnymi środkami, a zwłaszcza na polu publicystyki. Skutków działania tych ostatnich mamy pod dostatkiem właśnie w związku ze Świętem Niepodległości. Doszukiwanie się w polskich manifestacjach patriotycznych elementów faszystowskich to wyjątkowa perfidia. Odpowiadają to oczywiście media niemieckie i francuskie. Już nie jest ważne, że właśnie w tych krajach działają jawnie organizacje faszystowskie, bo fejki o polskich faszystach trąbią po całym świecie także nasi szmalce, którzy nie cofną się przed niczym, by móc wrócić do obskubiwania Polski i Polaków, nie cofną się nawet przed denuncjami, co do których wiedzą dobrze, że są fałszywe. W dziejach naszego narodu nie było takich okazów prywaty zaprzaństwa jak ten, które manifestują ci z totalnej. Inni pismacy, tym razem są to Drow Hiszhaf i Natalia Olejewska. Kto to? A medium, w którym popisały się te osoby, w Wall Street Journal, korzystają z okazji, by tanią, a kłamliwą sensacją coś dla siebie zarobić. Oto czym szokuje gazeta? Skrajnie prawicowe grupy włączyły się w masowy marsz ku czci polskiej niepodległości. Prezydenta Dudę i premiera Morawieckiego oskarżono o milczącą zgodę na to, że ekstremiści nie zostali wykluczeni z pochodu. Zdaniem gazety dowodzi do tego, że katolicki i konserwatywny rząd polski nie jest w stanie zneutralizować takich ekstremistów, a rzekomo żadne europejskie głowy państw nie uczestniczyły w obchodach setnej rocznicy polskiej niepodległości. Ambasada USA zachęcać miała Amerykanów do dystansowania się od tego. Komentarza nie potrzeba. Trudno na tym ograniczonym miejscu skonfrontować fantazję pani Hinschhaff i jego polskich suflerów z rzeczywistością, ale w internecie pojawiło się wiele publikacji wskazujących nie tylko na niedoinformowanie Wall Street Journal i innych pism zachodnich, ale wręcz na kłamstwa przemycane w waszyngtońskiej gazecie. Warto choćby sięgnąć po artykuł Bartłomieja Zborowskiego w polityce.pl pod tytułem Absurdalny artykuł w amerykańskiej gazecie. Washington Journal z przerażeniem o Marszu Niepodległości. Młodzi ludzie krzyczeli ojczyzna! Tu już nie chodzi o drobne przekłamania, jak choćby stwierdzenie, że Polacy chodzili bocznymi ulicami, by nie zetknąć się z marszem, chcąc uniknąć agresji. Nie było też akcentów antysemickich, a obawy przed islamizacją zresztą w pełni uzasadnione, czego dowodzą wydarzenia w Europie Zachodniej, dochodziły do głosu incydentalnie i wcale nie były nacechowane nienawiścią. Tej ostatniej w czasie marszu w ogóle nie było, gdyż najbardziej w oczy rzucała się radość ludzi i iście rodzinna atmosfera. Tego jednak ani Hinschhaff, ani inni dziennikarze nie zdołali dostrzec nic dziwnego, skoro zajmowało ich to, czego w czasie marszu nie było, a może pomylili twarze ludzi z totalnej z normalnymi Polakami. Totalni w słowie i mimice manifestowali nienawiść. Schetyna był na przykład wprost nie do poznania. Co z tego, że Wall Street Journal zamieścił sprostowania kłamstw? Oszczercze pomówienia poszły w świat. Na tym polega dziś do potwornych rozmiarów rozbudowana machina fake newsów, dystansująca dokonania mistrza tej sztuki i wszystkich jej uprawiających, Józefa Goebbelsa. Oczywiście idąc za nim, walczą oni zarazem z faszyzmem, tam gdzie on jakoś się uchował, gdzieś skarłowaciały i tam, gdzie go trzeba dopiero sfabrykować. Polska to niewdzięczna gleba dla takiej plantacji. Zbyt wiele od faszyzmu ucierpiała. Nam ten produkt usiłują podrzucić zresztą na zamówienie naszego marginesu politycznego, który na śmietniku historii jakoś nie potrafi się zadomowić. Zygmunt Zieliński. Znakomity artykuł, trzeba przyznać.
Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ten pan pisze dla Gońca, tak?
Tak, ten pierwszy raz, dlatego mnie zainteresował i może więcej razy, ale teraz z racji tej, że Goniec jest...
A Irek, dzisiaj mnie mój syn zaskoczył. Tak sobie rozmawiamy, że słuchacze pamiętają. Gdzieś tam o nim dużo mówiłem, jeszcze jak na nartach jedzie jako młody chłopak Paweł. Już ma 32 lata ponad. I tak ni z gruszki, ni z pietruszki do mnie mówi: tato, czy ty wiesz, co to jest marksizm? To był Marks? Ja mówię: dziecko, wiem, bardzo dobrze. Bo ja żyłem 30 lat w Polsce, gdzie rządziła partia marksistowsko-leninowska. Gdzie, tak mówiłem do syna, gdzie twoja babcia, żeby kupić kilo kiełbasy czy jakiegoś mięsa, to jechała nieraz 300 kilometrów pociągiem z Lubawki na Górny Śląsk, do Zabrza czy tam, do Bytomia. A ja przemycałem z Budapesztu do Polski, jak wracałem, chyba tam było z 2 kilo, taki duży kawał salami, kiełbasy. I nie wiedziałem, co z tą kiełbasą zrobić i włożyłem do kurtki, do rękawa. I w pociągu Węgier celnik tak tam sprawdza te kurtki, no i znalazł coś. I do nas, mówi, tam siedzących w przedziale: czyja ta kurtka? Ja taki przestraszony mówię: moja. Węgier się uśmiechnął i mówi: słuchaj, po polsku umiał. Kiełbasę się wozi w torbie, a nie w rękawie, w kurtce. I śmiał się. Taki był marksizm. A teraz jest neomarksizm, jeszcze gorszy, bo zakamuflowany, i ta cała Unia Europejska to są właśnie neomarksiści, a także liberałowie w Kanadzie, on chyba miał na myśli tutaj marksistów w Kanadzie, to się szerzy na naszych oczach. Co będzie dalej, trudno powiedzieć, ale to jest walka obecnie, bo proszę zauważyć, Polska, gdzie u władzy jest obecnie partia, która gdzieś tam ma poglądy chrześcijańskie, katolickie, jak jest strasznie zwalczana przez wszystkich lewaków, nie tylko w Unii Europejskiej, z całego świata, bo także tutaj media kanadyjskie o poglądach lewicowych są bezwzględne, jeżeli chodzi o wiadomości z Polski. Tam widzą faszystów, którzy idą po Warszawie. Nie Polaków, patriotów.
Można się z ciebie naigrywać, można bezcześcić, poniewierać, na twój upadek wołać wiwat i zdusić płacz po bohaterach. Opluć cię wolno, zranić wolno, oskarżać o nie twoje grzechy, pokazać nagą i bezbronną hołocie wszelkiej na uciechę. Wolno twe dzieci kłamstwem mamić, lać im nienawiść i znieprawiać, mędrców szyderczo zwać głupcami, pajaców na cokołach stawiać. I nie zrozumie, kto cię nie zna, co znaczy niszczyć twoją pamięć, co znaczy wolność twą okiełznać, w to, co najświętsze cisnąć kamień. Dostrzesz swą piękność w nieba lustrze. Jesteś bezcenna, złota, srebrna. I tylko powiedz, jak cię ustrzec, moja ty krucha, niepodległa. Dostrzesz swą piękność w nieba lustrze. Jesteś bezcenna, złota, srebrna. I tylko powiedz, jak cię ustrzec, moja ty krucha, niepodległa.
Paweł Piekarczyk, który gościł również w WF na specjalnym koncercie, stąd ta płyta, którą nabyłem na tym koncercie, płyta zatytułowana Dumny Oszołom. A teraz, drodzy Państwo, fragment zapowiedziany już spotkania z panem Krzysztofem Bosakiem w tak zwanych mediach narodowych, bo jest takie coś na internecie, można oglądać. Są komentarze, w każdy piątek jest Krzysztof Bosak, jeden ze współzałożycieli i wiceprzewodniczący tego ruchu w Polsce.
Czyli jak będzie wyglądał Marsz Niepodległości za rok? Bardzo dobre pytanie. Jak będzie wyglądał Marsz Europy, Marsz Niepodległości za rok? Ja jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość nie odpuści batalii, która rozpoczęła się w tym roku. Batalii, której pierwsze jakby sygnały, strzały ostrzegawcze zostały wysłane już we wrześniu. To były te zapowiedzi do jednego wspólnego Marszu Niepodległości pana premiera Morawieckiego i pana prezydenta Dudy. Te zapowiedzi były formułowane bez żadnej konsultacji z organizatorami. Później były te pozorowane rozmowy, które się odbywały w październiku, a później szybka próba przejęcia, prawda, która się odbyła na kilka dni przed marszem. Częściowo na szczęście nieudana, dlatego że nasi prawnicy w sądzie wywalczyli legalność Marszu Niepodległości, w związku z czym rząd po prostu nie mógł go wziąć i przejąć całkowicie, pod hasłem oczywiście uratowania, bo wiadomo, że najlepiej się, że tak powiem, różne rzeczy przejmuje pod hasłem jedności i pomocy. Bratnie, można powiedzieć, tutaj Stowarzyszenie Marsz Niepodległości doświadczyło bratniej pomocy niż Polska.
Prezydent Andrzej Duda na białym koniu wjechał i uratował Święto Niepodległości.
Tak, no natomiast moim zdaniem oni nie zrezygnują. To wynika z kilku powodów. Po pierwsze ogromnego kompleksu, który moim zdaniem jest w Prawie i Sprawiedliwości, że chłopcy w krótkich spodenkach, w krótkich porteczkach, prawda, wieku wnuków części liderów Prawa i Sprawiedliwości organizują największe patriotyczne wydarzenie. Moim zdaniem oni po prostu tego nie są w stanie jakoś tak mentalnie zaakceptować. Druga sprawa, im i ich otoczeniu estetycznie nie odpowiada formuła Marszu Niepodległości. Oni uważają, że to powinno wyglądać zupełnie inaczej, bardziej być podobne do, nie wiem, tych pochodów, które oni robili w Krakowie. Ktoś to napisał na Twitterze trafnie, że jest to różnica jak pomiędzy trybuną Ultras na meczu, a trybuną VIP, prawda? I tutaj jest taki jakby przeciąganie liny, kto komu narzuci, jak to ma wyglądać. Trzecia sprawa jest oczywiście taka, że w błędzie jest każdy, kto uważa, że w interesie rządu, PiS-u, prezydenta jest dojście do jakiegoś rozsądnego porozumienia z narodowcami. Przeciwnie, w ich interesie nie jest żadne dojście do porozumienia z narodowcami, którzy organizują Marsz Niepodległości, zrobienie jednego dużego wspólnego marszu. W ich interesie jest przejęcie wszystkich sympatyków, uczestników Marszu Niepodległości i całkowite wyeliminowanie narodowców. Dlaczego? Dlatego, że narodowcy z ich perspektywy to jest po pierwsze alternatywa potencjalna wprawdzie, ale jednak alternatywa polityczna. To znaczy ryzyko, że partia taka jak tworzona przez nas przejmie część wyborców, w któryś wyborach zyska popularność, wyskoczy ponad próg. Wiadomo, że obecnie te wyniki były na poziomie 1,5%, ale to się może zmienić, prawda? Więc ryzyko jest, więc lepiej, że tak powiem, ten płomyczek tlący się tego ognia narodowego zdusić, póki jest jeszcze malutki. Druga sprawa, oczywiście kontrowersje za granicą. No jeżeli się prezentuje za granicą poprawną politycznie linię, stara się o te utrzymanie tych jak najlepszych stosunków z Izraelem, z diasporą żydowską, no to w tym sensie narodowcy są tutaj przeszkodą, to jest jasne, prawda? I w tym momencie jakby te zapowiedzi dwóch wiceministrów spraw sprawiedliwości i jednej wiceminister kultury, że będzie delegalizowany ONR, czy właśnie wypowiedzi ministra Glińskiego, że upaństwowić, by trzeba marszczyn odsunąć narodowców, jak to oni piszą, chłopców w krótkich spodenkach, niepoważnych, te obraźliwe wywiady ministra Brudzińskiego, tu nie ma żadnego przypadku. To jest urabianie społeczeństwa, że pokazać, tu są ci niepoważni narodowcy, no którym wprawdzie coś wyszło, ale chyba przez przypadek, bo oni są tacy niepoważni, tacy niedojrzali, tacy niebezpieczni, prawda, dla wizerunku państwa, a tu jesteśmy my, mężowie stanu, prawda, ludzie, którzy sprawują władzę, którzy dźwigają na swoich barkach ten cały ciężar tej odpowiedzialności za państwo, prawda, tacy odpowiedzialni, rozumiejący te wszystkie zagrożenia, wyzwania, no i przede wszystkim dysponujący tutaj tym autorytetem i tą legitymacją, tak? No i jeżeli ten spór będzie tak ustawiony, to w przyszłym roku czeka nas po prostu rozstrzygnięcie. Jeżeli tak to będzie ustawione, to czeka nas rozstrzygnięcie, które może się skończyć tak, że będą dwa marsze. Które może się tak skończyć i będzie trzeba wybierać. To znaczy zwykli uczestnicy po prostu tegorocznych obchodów i wszystkich z poprzednich lat będą musieli zdecydować, czy pójść na uregulowany, upaństwowiony marsz z liderami PiS-u, którzy jednocześnie mogą być liderami państwa lub, jeżeli to będzie po wyborach, prezydent Duda będzie ciągle prezydentem, jest pewnie pod patronatem prezydenta, tak? Być może dlatego prezydent był wystawiany na plan pierwszy, że PiS liczy się, że może w tamtym czasie za rok już nie mieć premiera, ale będzie miał ciągle prezydenta, więc wiadomo, że jeżeli premierem byłby ktoś inny, prawda? A może to być rząd koalicyjny z PiS-u, więc moim zdaniem z dużym prawdopodobieństwem może to być ciągle tak, że władza będzie po stronie PiS-u, no i z drugiej strony będzie społeczna strona, czyli Stowarzyszenie Marsz Niepodległości ze wszystkimi uczestnikami, sympatykami, którzy przez ostatnie 8 lat nabrali jakieś tam, powiedzmy, uznania dla tego wysiłku organizacyjnego i przywiązania do tej formuły, którą proponuje Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. No i być może będzie trzeba wybierać, tak? I wtedy po prostu zobaczymy, jak to wygląda, czy rację ma tutaj minister Brudziński, czy inni politycy PiS-u, którzy zaniżali liczbę uczestników, którzy zostali na koncercie robionym przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, powołując się na nieprawdziwe informacje policji, że to niby było 6 tysięcy osób. Kiedy my tam byliśmy, widzieliśmy, że to są dziesiątki tysięcy i także ludzie z ich części tej rządowej obchodzili z Ronda Waszyngtona Stadion Narodowy i przecież przychodzili na ten koncert chociaż przez chwilę zobaczyć, posłuchać, zjeść tą grochówkę czy cokolwiek, tak? No po prostu zobaczymy. Natomiast ja bym się tego nie bał. Moim zdaniem my musimy być uczciwi wobec ludzi i tworzenie, wchodzenie w taką grę, taką nieczystą grę, jaka się odbyła w tym roku przed Marszem Niepodległości, po prostu nie powinniśmy tego więcej robić. To znaczy, jeżeli ktoś postępuje wobec nas nieuczciwie, to wiadomo, w tym roku była to stulecie niepodległości, więc wszyscy staraliśmy się zachować zimną krew, na dwa dni przed marszem zawiązać sobie języki i możliwie jakby nie mówić wszystkiego negatywnego, co działo się za kulisami, tak? Ale moim zdaniem embargo na brak krytyki i brak ujawniania niewygodnych faktów dla PiS-u z dniem 12 listopada się skończyło. Setna rocznica niepodległości odbyła się i w przyszłym roku po prostu musimy społeczeństwu uczciwie przedstawiać. Jeżeli będą próby rozgrywek, używania przeciwko nam służb, szantażowania nas wejściem służb mundurowych, skasowaniem nas, mimo że mamy prawne zgromadzenie zarejestrowane, to trzeba będzie po prostu o tym wszystkim mówić społeczeństwu i to nie zwlekając, nie dając się wciągać w żadne tajne rozmowy, tylko natychmiast, dlatego że to jest taka gra. Wciągnąć kogoś w jakieś dyskretne rozmowy, uzgodnienia, a później przedstawić go, że to on jest rozłamowiec, tak, my chcieliśmy dobrze, a tutaj ten chłopiec w krótkich spodenkach, ten niedojrzały, ten radykał, ten ONR-owiec, prawda, ten nieodpowiedzialny, ten, prawda, co go tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego musiała przetrzeć, czy mu znalazła różne rzeczy w domu, prawda? To jest ten taki ekstremista, tak? No, niech się cieszą, że ich do więzienia nie pozamykaliśmy. Już to pobrzmiewało w wywiadzie ministra Brudzińskiego, przecież co minister Brudziński powiedział. Oni będą to organizować, póki są legalni. Czyli może nie będziemy legalni, może za rok nie będziemy legalni, prawda? Kto wie, prawda? Teraz nie mam podstaw, ale kto wie, co tam komu w domu i na komputerze znajdą, prawda? Kto wie?
Polacy kupują taką narrację o narodowcach jako o chłopcach w krótkich spodenkach?
Moim zdaniem niektórzy niestety tak. Moim zdaniem niestety niektórzy tak, ale mam nadzieję, że większość nie. Oczywiście pomijam stronę tą lewicową liberalną, bo ona to w ogóle uważa narodowców, pisowców i wszystkich razem wziętych za faszystów. To szkoda o nich rozmawiać, jakby można tylko się modlić, żeby przejrzeli na oczy kiedyś. Natomiast ta patriotyczna część społeczeństwa, na pewno jest taki sektor tej patriotycznej części społeczeństwa, który uważa narodowców za przesadnych radykałów, ludzi nie do końca odpowiedzialnych, nie do końca dojrzałych. No i tutaj my musimy uważać, żeby jakby nie dawać argumentów, prawda, do ręki. Wiadomo, że różne rzeczy też działy się na marszach niepodległości, które nie były robione przez ludzi z organizacji narodowych, a szły na nasze konto. I wiadomo, że w interesie PiSu jest, mówiąc brutalnie, to żeby narodowcy byli kojarzeni jako ludzie niepoważni, trochę tacy pieprznięci, mający, że tak powiem, skłonność do palenia różnych rzeczy, rasizmu i jakichś w ogóle niekonwencjonalnych zachowań, czy w ogóle przemocy fizycznej. My doskonale wiemy, że organizacje narodowe tworzą w przeważającej mierze studenci czy 30-latkowie, którzy jakby są na dobrym poziomie intelektualnym w ogromnej większości. Pewnie czytają na tle społeczeństwa ponadprzeciętnie wiele książek, mają szerszą wiedzę, większe zaangażowanie, społeczne doświadczenie. Natomiast wiadomo, że przeciętny pisowiec może mieć ukształtowane wyobrażenie o narodowcach dokładnie takie samo jak przeciętny liberał, to znaczy na podstawie obrazów z poprzednich lat zamieszek i niewiele więcej, bo przecież Gazeta Polska nie wydrukuje mu artykułu o obozach formacyjnych ONR-u czy Młodzieży Wszechpolskiej, no bo nie. Większość tygodników katolickich też nie przedstawi akcji charytatywnych, które są robione na rzecz Kresów czy Domu Dziecka, no bo nie.
Krzysztof Bosak, drodzy Państwo, ciekawe jest spotkanie media narodowe. Warto obejrzeć, cotygodniowe felietony są tam na tych mediach narodowych pana Krzysztofa. To jest ta, nie wiem, czy Państwo się zgodzą z tym, ale moja wielka nadzieja na to, że coś się może zmienić, to jest to ugrupowanie, jeżeli oczywiście z jedną kondycją nie zostanie spenetrowane przez agenturę obcą Mossadu, czy tym czerwoną, czy jakąś inną.
Lub krajowych obcokrajowców.
Drodzy Państwo, to wszystko na dzisiaj, co chcieliśmy Państwu przygotować.
Żegnam z Państwem Jan Mazur.
I Ireneusz
Miszczak. Do za tydzień. Dobranoc.
Drodzy Państwo, na zakończenie nasza grupa Nasze Przebudzenie, taki piękny utwór piosenki, który Bartek zrobił ze swoimi bratankami i siostrzenicą. Oto moje wnuczki i Bartek. Dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień.
Niczego już nie zmieniać i uwierzyć w siebie, porzucając sny, to twój bunt przemija, a nie ty.
Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic.
Widzieć parę bobrów ich więcej, cieszyć się widokiem, nie wyjadać ich wnętrzności, nie wchodzić w ich skórę, wstępić w sobie instynkt łowcy, dobić naturę i
nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic. Nie wiesz, nie wiesz, nie rozumiesz nic.